Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana. Dzisiaj będziemy czytali rozdział 5, wersety od 40 do 47. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmujecie. Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Jeśli jednak nie wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom? Fragment Ewangelii, który właśnie przeczytaliśmy, kończy cudowną obronę Bożej misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słyszymy w nim wniosek końcowy obrony, która pełna była wezwań do sumień jego wrogów oraz bogata w prawdy duchowe. Na zakończenie Jezus odpowiada na pytanie, dlaczego na całym świecie ginie tak wiele ludzkich dusz. Odpowiedź brzmi: a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie wieczne. Słowa wypowiedziane przez Chrystusa w wersecie 40, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie, muszą głęboko zapaść w naszą pamięć. Człowiek w stanie naturalnym nie ma żadnej woli, aby przyjść po zbawienie do Chrystusa. Na tym polega wielki grzech ludzkości. I choć nie ma żadnego grzechu tak wielkiego, by krew Jezusa skutecznie z niego nie oczyszczała, to człowiek nie pragnie tej czystości. Zasadniczy problem polega bowiem na tym, że człowiek, choć cieleśnie jest żywy, to duchowo jest martwy. Rodzi się z grzechem pierworodnym, który powoduje wielką niechęć do przyjścia do Chrystusa, do upamiętania się, do wiary. W ludzkim, nieobrzezanym sercu mieszkają pycha, miłość do grzechu i miłość do świata. W ludzkim, nieodrodzonym sercu nie ma pragnienia szukania Boga. Jak czytamy w Ewangelii według świętego Marka, w 7 rozdziale, wersecie od 21 do 23. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Kto to powiedział? Powiedział to nasz Zbawiciel, Chrystus Pan. Właśnie złe, grzeszne serce jest powodem tego, że chociaż Bóg dał życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu, ludzie nie robią nic, aby je pozyskać. Powodem więc, dla którego tak wielu ludzi jest zgubionych i potępionych, jest upadła i zła ludzka natura, która nienawidzi Boga. Niestety, tej bolesnej prawdy ludzki umysł nie chce zaakceptować. W prawdzie tej zawiera się pierwsza zasada teologii chrześcijańskiej, mówiąca o całkowitej deprawacji ludzkiej natury. Mimo tego, że ludzie nie przyznają się do swojej upadłej natury, to w każdym wieku masy ludzkie podejmują wielki trud, by zrzucić z siebie winę za swój stan duchowy. Z jednej strony widzimy te starania w różnego rodzaju ruchach monastycznych, ascetycznych oraz uświęceniowych. Wielka jest bowiem chęć, by zapracować na Bożą przychylność, a przez to udowodnić, że w ludzkiej naturze leży jakieś dobro. Z drugiej strony są ludzie mówiący o niezdolności do jakiejkolwiek zmiany ludzkiej natury. Różne liberalne ideologie i systemy moralne podkreślają, że Bogu podoba się człowiek taki, jaki jest, i w związku z tym wszelkie zachowania są dopuszczalne. Bez wątpienia jedni i drudzy są w błędzie. Człowiek nie jest w stanie się zmienić, czy też uświęcić siebie samego przez pewne praktyki, czy też metody działania. Z drugiej strony, akceptacja upadłej ludzkiej natury jest niczym innym jak akceptowaniem grzechu. Jedna i druga droga prowadzi ludzi do jeziora ognistego. Oba podejścia nie wytrzymują próby słowa Chrystusowego. Drogi te bowiem nie prowadzą do upamiętania i wiary, gdyż w swoim centrum stawiają człowieka zamiast Chrystusa Pana. Pamiętajmy, że zgodnie z tym, co czytamy w Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale, w wersecie 19, potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Słowa Pana Jezusa zupełnie milczą o woli człowieka. Podkreślają natomiast, że to On i tylko On zgromadza swój lud. Człowiek wierzący musi akceptować fakt, że Boga można poznać jedynie przez Jego Słowo. Nasz Pan bardzo wyraźnie pokazał ten związek swoim oponentom. Dlaczego Żydzi nie chcieli przyjść do Chrystusa, by mieć życie wieczne? Odpowiedź jest bardzo prosta, gdyż nie badali świętych pism. Nasz Pan wyraźnie mówił do przywódców religijnych. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wersetach 38 i 39. Nie macie Jego słowa trwającego w was, bo temu, którego On posłał, nie wierzycie. Badajcie pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. Badanie pism prowadzi do Chrystusa i uczy o Chrystusie. Dzieje się tak, gdyż, jak to stwierdził Zbawiciel, Pisma Święte wyraźnie o nim świadczą. Jeśli człowiek w obliczu tego świadectwa nie ma ani woli, ani skłonności, aby przyjść do Niego przez wiarę, jest to wyraźnym znakiem tego, iż nie ma życia wiecznego w sobie. W 5 rozdziale Ewangelii świętego Jana Chrystus pokazał Żydom, jak wygląda relacja Boga Ojca i Boga Syna. Przedstawił też dowody swej boskości oraz prawo i władzę, aby zostać powszechnie przyjęty jako Mesjasz. A teraz widzimy, jak kończy swoją mowę przeszywającym ludzkie serce apelem skierowanym do sumień swoich wrogów, w którym objawia prawdziwy stan ich serc oraz powody, dla których nie wierzą w Niego. Czytając podsumowanie tego rozdziału, nie można nie odczuwać, że Pan w cudowny sposób okiełznał swoich wrogów. W W przeciwnym razie trudno byłoby zrozumieć, dlaczego pozwolili Jezusowi na wzniesienie tak ostrych oskarżeń przeciwko sobie. Jeśli pastorzy chcą nauczyć się mówić o grzechu i wskazywać ludziom ich faktyczny stan duszy, to muszą z należną uwagą przyjrzeć się słowom, które wypowiada Chrystus Pan w tym rozdziale. Podkreślmy to bardzo wyraźnie. Bez znajomości Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu nie jest możliwe poznanie Chrystusa Pana, a bez trwania w Słowie Bożym nie jest możliwe życie duchowe ani pozostawanie wierzy. Wiemy bowiem, że jedynie ze Słowa Bożego, które jest czytane zarówno indywidualnie, jak i publicznie, to znaczy zwiastowane na zgromadzeniach Kościoła, człowiek może dowiedzieć się czterech kluczowych praw, które mówią, że po pierwsze, wszyscy jesteśmy z natury martwi w grzechach. Po drugie, życie duchowe jest zaoferowane grzesznikom tylko w Chrystusie. On jest źródłem życia. Po trzecie, aby skorzystać z ofiary Chrystusa, ludzie muszą przyjść do Niego przez wiarę i wierzyć. Wiarą, która jest darem od Boga. Po czwarte, prawdziwym powodem, dla którego ludzie nie przychodzą do Chrystusa, a w konsekwencji umierają w swoich grzechach, jest ich brak woli, aby do Niego przyjść. W czytanym przez nas fragmencie Pisma Świętego, podobnie zresztą jak i w innych, odpowiedzialnością za zatracenie ludzkiej duszy obciążony jest człowiek, który nie ma woli, aby być zbawionym. Odpowiedzialność jest zupełnie po naszej stronie. Jest to wyłącznie wina człowieka i jego braku dobrej woli. O tym pamiętajmy i nigdy nie obciążajmy Boga odpowiedzialnością za grzech człowieka. Natomiast zbawienie człowieka jest całkowicie zasługą trójjedynego Boga. Bóg ma całkowite prawo do wiecznego potępienia każdego człowieka, gdyż każdy człowiek nienawidzi światłości i nie idzie do światłości. Zauważmy, że nasz Pan obciąża Żydów czterema grzechami, które dotyczą wszystkich nieodrodzonych ludzi. Po pierwsze, oskarża ich o brak prawdziwej woli przyjścia do Niego. Po drugie, oskarża ich o brak prawdziwej miłości do Boga. Po trzecie, oskarża ich o pożądanie dla siebie ludzkiej chwały. Po czwarte, oskarża ich o brak prawdziwej wiary w Pisma Święte. Chrystus pragnął zbawienia swoich słuchaczy, dlatego mówił im prawdę, chociaż ta była dla nich trudna do zaakceptowania. Nie chodziło mu o poklask czy też tanią popularność, gdyż on jest Bogiem, który kocha. On kocha i nie szuka chwały od ludzi, dlatego też jasno mówi w wersecie 41, 5 rozdziału. Nie przyjmuje chwały od ludzi. Chrystus nie potrzebuje żadnego człowieka ani jego chwały. Jest zupełnie na odwrót. To każdy człowiek potrzebuje Chrystusa i jego chwały. Jezus Chrystus, który jest Panem Izraela, dobrze znał ich stan serc i umysłów. Dlatego też oskarżał ich równie bezpośrednio, jak wcześniej oskarżał Izraela przez usta proroków Starego Testamentu. Mojżesz nauczał, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale, w wersecie 5. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły. A Pan Mojżeszy w czasie swojego pierwszego przyjścia bardzo kategorycznie ocenił sytuację duchową. Tak jak czytamy w wersecie 42. Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Trudno o mocniejsze oskarżenie dla ludzi, którzy uważają się za strażników kultu Bożego. Ludzie ci wprawdzie ustami wyznawali, że wielbią jedynego, prawdziwego Boga i oddają Mu cześć, jednak swoim postępowaniem pokazywali, że Go nie kochają. Ludzie ci czytali w księdze proroka Izajasza w rozdziale 29, w wersecie 13. Mówi więc Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń wobec mnie jest wyuczoną przez nakazy ludzkie, a później jeszcze raz usłyszeli te słowa bezpośrednio od samego Pana Izajasza, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 15, w wersetach od 7 do 9. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Przyczyną odrzucenia naszego Pana przez ówczesnego Izraela nie był brak dowodów na to, że jest on synem Dawida. Przyczyną była niewiara. Kolejne zdanie wypowiedziane przez Jezusa jest dowodem potwierdzającym stwierdzenia z poprzedniego wersetu. Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Żydzi pokazali, że nie mają miłości do Boga Ojca przez to, że nie przyjęli Syna. W tym zdaniu nasz Pan kolejny raz pokazuje zepsute, cielesne serce. Ludzie ci szanowali i przyjmowali rabinów oraz przeróżnych nauczycieli. Istniały szkoły teologiczne, które ze sobą konkurowały i podkreślały autorytet swoich mistrzów. Kochali rabinów, ale odrzucili Syna Bożego. Zawsze, proszę, zawsze pamiętajmy słowa, które są zapisane w pierwszym liście świętego Jana, w 2 rozdziale, w wersecie 23. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. Pan Jezus, wypowiadając te słowa, nie tylko opisał sytuację judaizmu swoich czasów, lecz dał Kościołowi narzędzie do rozpoznania prawdziwego Izraela Bożego. Już w pierwszym wieku pojawiło się ponad 60 fałszywych Chrystusów i fałszywych Mesjaszów, którzy wielu zwiedli. Łatwość, z jaką ludzie wierzyli oszustom, jest niezwykłym faktem historycznym i uderzającym wypełnieniem się słów Pana. W czasach późniejszych tak samo łatwo ludzie odchodzili od miłości Słowa Bożego, i woleli wierzyć różnej maści namaszczonym, a więc Mesjaszom, a więc Chrystusom, którzy przychodzili we własnym, nie zaś Bożym imieniu. Warto pamiętać dla własnego bezpieczeństwa duchowego, że w języku hebrajskim słowo Mesjasz, w grece Chrystus, oznacza namaszczony lub pomazaniec. I nasze czasy zdają się jeszcze bardziej obfitować w samozwańczych pomazańców. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest większa troska o chwałę ludzką niż o chwałę Bożą. Posłuchajmy wersetu 44. Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Religia ludzi, do których mówił Pan Jezus, nie była prawdziwa, gdyż w jej centrum stał człowiek. Ludzie ci pragnęli słuchać i uczyć się jedynie ze względu na siebie, na swoje potrzeby, a przy tym chcieli być nauczani jedynie przez ludzi, których sami szanowali. W takim stanie umysłu praktykowanie prawdziwej, zbawczej wiary nie było możliwe. W słowach naszego Pana: jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga, zawarta jest ważna reguła życia duchowego. Reguła ta pokazuje ścisły związek między stanem ludzkiego serca a posiadaniem daru wiary. Prawdziwa wiara nie zależy jedynie od umysłu i intelektualnego poznania, ale od stanu serca. Umysł człowieka może być przekonany o prawdach Ewangelii. Sumienie może być przybite i wiedzieć o swoim upodleniu. Jednak dopóki istnieje coś, co człowiek potajemnie kocha bardziej niż Boga, nie ma mowy o prawdziwej wierze. W takim przypadku nawet ów człowiek może być sam zaskoczony i zastanawiać się, dlaczego nie wierzy. Stan taki można przyrównać do człowieka, który siedzi na wieku skrzyni pełnej skarbów i jednocześnie chce ją otworzyć i nie rozumie, że to jego własny ciężar mu to uniemożliwia. Jest tak blisko, a jednocześnie jest bardzo daleko od wielkiego bogactwa. W przypadku wiary musimy najpierw upewnić się, że szczerze pragniemy Bożej chwały. Jeśli człowiek nie jest całkowicie uczciwy w swoim pragnieniu odkrywania prawdy w religii, jeśli potajemnie czci jakiegoś bałwana, którego nie chce porzucić, jeśli prywatnie zabiega więcej o coś innego niż o chwałę Boga, wtedy do końca swoich dni będzie wątpił i nigdy nie wejdzie na drogę pokoju. Kochani, pamiętajmy, że brak czystego, pokornego, mięsistego serca sprawia, że wielu trzyma się fałszywej religii przez wszystkie dni swojego życia, a na koniec w niej umiera. Ludzie uskarżający się, że słyszą głos Chrystusowy, który akceptują i któremu ulegają, ale jednocześnie widząc, że nie czynią postępów w wierze i nie mogą uchwycić się Chrystusa, powinni zadać sobie dwa bardzo proste pytania. Pierwsze z nich brzmi: czy jestem uczciwy wobec Boga? Drugie zaś: czy naprawdę najbardziej ze wszystkiego pragnę oddać chwałę Bogu. Żydowscy uczeni w piśmie podkreślali, że są uczniami Mojżesza. Nie mieli zaś pokory i wiary mojżeszowej, dlatego Chrystus powiedział do nich w wersecie 45. Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża. Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Słów naszego Pana nie należy odbierać dosłownie, że Mojżesz wystąpi i przedstawi formalny zarzut przeciwko nim. Chrystusowi chodziło raczej o to, żeby ludzie zrozumieli, iż ten, kto nie wierzy Jemu, nie wierzył nigdy Mojżeszowi. Czytając Mojżesza, wyznawcy judaizmu są ciągle oskarżani o niewiarę, gdyż nie uznają w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. Mówiąc te słowa, nasz Pan nawiązał do rozkazu i słów Mojżesza, które zapisane są w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 31, w wersetach od 25 do 27. Nakazał Mojżesz Lewitom, którzy nosili Arkę Przymierza Pana: weźcie księgę tego prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, waszego Boga, aby był tam świadkiem przeciwko tobie. Znam bowiem twój upór i twój twardy kark. Oto dziś, dopóki jeszcze żyję z wami, buntujecie się przeciwko Panu, a cóż dopiero po mojej śmierci. Dalej zaś w wersecie 46, 5 rozdziału Ewangelii świętego Jana czytam: bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Musimy więc powiedzieć, że trwanie w judaizmie jest trwaniem w buncie przeciwko Bogu, gdyż wiara w Torę, pięcioksiąg Mojżesza jest zupełnie wystarczająca, by wierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Gdyby Żydzi naprawdę uwierzyli Mojżeszowi, nie mogliby nie wierzyć Chrystusowi. Świadectwo Mojżesza o Chrystusie jest tak wyraźne i jednoznaczne, że prawdziwa wiara w jego pisma nieuchronnie prowadzi do wiary w Chrystusa. Powyższe słowa Pana Jezusa są bardzo ważne. Pan wskazuje bowiem wyraźnie, że we wszystkich pięciu księgach Mojżesza, poprzez bezpośrednie proroctwo, przez typy i symbole, Mojżesz pisał o nim. Widzimy zatem, że nie możemy uznawać Żydów za braci wierzy. Wyznawcy judaizmu, podobnie jak i inni ludzie, potrzebują upamiętania. Zwróćmy również uwagę, jak Pan nasz Jezus Chrystus mówi o Mojżeszu do Żydów. W wersecie 46 czytamy: bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. Słowa te wymagają szczególnej uwagi. Nasz Pan składa świadectwo, że naprawdę był taki człowiek jak Mojżesz i że on naprawdę był autorem pism powszechnie mu przypisywanych. Chrystus mówi: on pisał o mnie. Czy moglibyśmy choć przez chwilę przypuszczać, że Pan dostosował się do przesądów ludzkich i tradycji? Słuchaczy, mówiąc o Mojżeszu jako o autorze pięcioksięgu, chociaż wiedział, że Mojżesz nigdy go nie napisał. Taki pomysł jest bluźnierstwem. Stwierdzenie takie oznaczałoby, że Chrystus poświadczył nieprawdę. Jedynie szaleniec albo niewierzący może pomyśleć, że Pan nie znał Mojżesza i nie znał odkryć, jakich dokonali ludzie w XIX i XX wieku. Taki pomysł jest naprawdę absurdalnym bluźnierstwem. Przypuszczenie, że Pan Jezus mówi nieświadomie w rozdziale, który jest przed nami, to uderzenie w korzeń całego chrześcijaństwa. Słusznie zauważył John Charles Wright. Wnioski są proste. Był taki człowiek jak Mojżesz. Pisma powszechnie mu przypisywane zostały napisane przez niego, a fakty zapisane w nich zasługują na całkowite zaufanie. Oświadczenie naszego Pana jest ostatecznym argumentem. Ludzie podchodzący sceptycznie do Mojżesza i jego autorstwa Pięcioksięgu są w wielkim błędzie. Strzeżmy się przed pomniejszeniem znaczenia Starego Testamentu, gdyż ostatecznie prowadzi to do odrzucenia całego Słowa Bożego. Fakt, że pisarze Nowego Testamentu nieustannie odwołują się do Starego Testamentu i mówią nawet o najbardziej cudownych wydarzeniach w nim zapisanych, jako bez wątpienia prawdziwych, powinno uciszyć wszelkie wątpliwości. Czy jest możliwe, lub choćby prawdopodobne, że my jesteśmy lepiej poinformowani o Mojżeszu niż Jezus i jego apostołowie? Bądźmy jak najdalej od tego rodzaju myślenia. Stójmy raczej mocno na stanowisku, że każde słowo Starego i Nowego Testamentu zostało przekazane przez natchnienie Boga i jest Słowem Bożym. Ostatni fragment 5 rozdziału Ewangelii świętego Jana jest rozwinięciem myśli zawartych w poprzednich wersetach i stanowił on uroczyste, ale i smutne podsumowanie przemowy naszego Pana. W wersecie 47 czytamy: jeśli jednak nie wierzycie Jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom? Chrystus wprowadza tutaj celowy kontrast między pismami Mojżesza a swoimi słowami. W ten sposób Pan pokazuje Żydom, że pisma Mojżesza cieszą się u nich większą wiarygodnością od jego słów. Robi to po to, aby dać do zrozumienia, że ci, którzy wierzą w autorytet pism mojżeszowych, uwierzą i w każde słowo Chrystusa. Ostateczną i jasną oznaką niewiary w rzeczy spisane przez Mojżesza, którego Żydzi nazywali przecież nauczycielem i prawodawcą, jest brak wiary. Jest brak wiary w słowa Chrystusa. Należy również zaznaczyć, że w wersecie tym, podobnie chociażby jak w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, 38 wersecie oraz w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza, 3 rozdziale, 15 wersecie, w odniesieniu do pism święty Jan Apostoł użył greckiego słowa gramasi, które oznacza litery. Wielu teologów reformowanych uznawało to za mocny, choć pośredni dowód na rzecz dosłownego, literalnego tłumaczenia Pisma Świętego. Niestety od końca XIX wieku zaczynają dominować tłumaczenia literackie oraz tak zwane dynamiczne, gdzie łatwość czytania, a także poglądy tłumaczy są ważniejsze od wierności dosłownej. Ten sposób tłumaczenia Biblii stał się dominującym w naszych czasach. Po słowach Pana o kondycji Izraelitów Następuje zastanawiająca cisza. Ludzie, do których mówił, milczą. Apostoł Jan nie zapisał ani jednego słowa ich odpowiedzi. Jednak była to cisza przed burzą. Cielesny Izrael nie był w stanie zaakceptować swojego Pana i jego trudnej mowy. Jednak Izrael duchowy, Kościół, nie może milczeć, słysząc taką apologię z ust Chrystusa. Musimy dać odpowiedź godną Jego mowy. Właściwą odpowiedzią jest słuchanie Boga, który przemawia przez każde słowo zapisane na kartach Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Słuchanie to przejawia się żywą i aktywną wiarą, która ma jeden cel – oddanie chwały Bogu. Idźmy także i zachęcajmy grzeszników, aby przez Słowo Boże poznawali Chrystusa Pana. Amen.